I to, o czym będę chciał mówić, jest absolutnie kontynuacją tego ducha radości, który jest tutaj. To, co będę dzisiaj mówił do was, jest pozytywne i w zasadzie, żeby dużo już nie mówić, idziemy cały czas w cyklu nauczeń pokochać Kościół, więc otwórzmy Księgę Izajasza, 62 rozdział. Przeczytamy cały ten rozdział, on nie jest długi, ale on jest totalnie pozytywny. Jest absolutnie radosny. I dzisiaj zajmiemy się tym, co Bóg myśli o Kościele. I ten tekst wystarczy przeczytać, żeby wiedzieć, co Bóg mówi o Kościele. Izajasza 62, 1, 12. Czytajmy. Ze względu na Syjon nie będę milczał. I ze względu na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jak blask nie wzejdzie jej sprawiedliwość i jak pochodnia nie zapłonie jej zbawienie. Narody ujrzą Twoją sprawiedliwość, a wszyscy królowie Twą chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, takim, które Pan ustali. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni swego Boga. Nie będą już o Tobie mówić opuszczona, a o Twojej ziemi pustkowie. Nazwą Cię raczej w niej moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan się w Tobie rozkochał i poślubi Twą ziemię jak żonę. Tak jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubią Cię Twoi synowie i jak cieszy się Pan młody z Panny młodej, tak Twój Bóg będzie cieszył się Tobą. Na Twoich murach, Jerozolimo, postawiłem stróżów dzień i noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy się powołujecie na Pana, odmówcie sobie wytchnienia i nie dajcie Jemu wytchnienia, dopóki nie umocni i nie uczyni Jerozolimy pieśnią chwały na ziemi. Pan przesiąkł swoją prawicą i swoim mocnym ramieniem. Już nigdy nie dam Twojego zboża na stół nieprzyjaciołom, a wina, nad którym się trudziłaś, nie będą już pić cudzoziemcy. Przeciwnie, spożyją je żniwiarze i uwielbią Pana. Skosztują go żniwiarze w przedsionkach mej świątyni. Przychodźcie, przychodźcie przez bramy. Róbcie drogę ludowi, torujcie, torujcie trakt bity. Usuwajcie kamienie, podnieście sztandar dla ludów. Oto Pan ogłaszasz po krańce ziemi, powiedzcie córce Syjonu, nadchodzi już Twoje zbawienie, a on ma z sobą zapłatę, a przed sobą wynagrodzenie. Wtedy nazwą ich ludem świętym, odkupionymi przez Pana, a Ciebie nazwą poszukiwaną, miastem nieporzuconym. Samo czytanie tego tekstu wystarcza, żeby serce było pełne zachwytu i nadziei. To jest naprawdę, zwróćcie uwagę, tu nie ma ani jednego tekstu negatywnego. Ani jednego zdania napomnienia, surowości czy jakiejś przygany ze strony Boga. Oczywiście jest to tekst proroczy, w związku z czym zawiera pewne symbole, pewne typy, pewne metafory, które wymagają wyjaśnienia. Ale najpierw na początku musimy sobie wyjaśnić, iż pierwszy werset zaczyna się: ze względu na Syjon nie będę milczał, ze względu na Jerozolimę nie spocznę. Oba te zwroty, Syjon i Jerozolima, są synonimami tego samego miejsca, czyli współczesnej dzisiaj Jerozolimy, ale w słowniku proroczym tak naprawdę obrazują lud Boży. Gdy Bóg mówi o Jerozolimie, gdy Bóg mówi o Syjonie, to tak naprawdę mówi o ludzie Bożym. Dzisiaj wiemy, że ludem Bożym jest Kościół, amen, Kościół Jezusa Chrystusa, czyli ludzie wierzący w Jezusa. I to daje nam podstawę do interpretacji tego proroctwa jako do słowa o Kościele, skierowanego do Kościoła. Pierwsza rzecz, o której Bóg mówi tutaj w tym tekście, o Kościele, to to, że chce, żeby Kościół był ludem zbawionych i sprawiedliwych ludzi. Popatrzcie na werset pierwszy, tak, dopóki jak blask nie wzejdzie jej sprawiedliwość, jak pochodnia nie zapłonie jej zbawienie. Bóg mówi do ludu po to, aby sprawiedliwość zbudowana na zbawieniu, które On przyniósł, stało się udziałem Jego ludu. Bóg chce, by Jego lud to byli ludzie zbawieni i sprawiedliwi. I nie będzie bierny. To znaczy, że będzie czynił wszystko, aby ci ludzie byli jak najbardziej umieszczeni w Jego sprawiedliwości, która przychodzi przez zbawienie w Chrystusie. Co więcej, to zbawienie i ta sprawiedliwość ma być widoczna dla wszystkich ludzi dookoła. O tym mówi werset drugi, tak? Gdzie mówi, ujrzą narody. Więc Twoja sprawiedliwość i Twoje zbawienie to nie jest kwestia Twojego prywatnego życia. To nie jest coś, co Bóg Ci dał tylko po to, abyś zachował je dla swojej osobistej satysfakcji. To jest coś, co ludzie mają zobaczyć. To umieszczone zostało w tobie po to, aby twój sąsiad, twój kolega z pracy, twoja rodzina zobaczyli, że jest Bóg na ziemi, który obdarza zbawieniem i sprawiedliwością. Co więcej, w wersecie trzecim możemy przeczytać, że Bóg nazywa swój lud koroną i królewskim zawojem. Tak, zawój, czyli dzisiaj chyba byśmy nazwali to raczej turbanem, ale sporządzonym ze szczególnych szat, bardzo często ozdabianym klejnotami, to go odróżniało od turbanów zwykłych wieśniaków. Tak, że był to turban, zawój zrobiony ze szczególnych materiałów, przyozdobiony szczególnymi klejnotami. I Bóg mówi, mój lud, ja go widzę tak, oni są jak korona w moim ręku, jak królewski zawój. Dlaczego w ręku, a nie na głowie? Dlatego, że jeżeli coś jest w czyimś ręku, to jest to mowa o tym, że dana osoba trzyma władzę, autorytet nad daną sprawą, osobą, przedmiotem. W tym przypadku możemy to zinterpretować w ten sposób, że Bóg ma w swojej dłoni swój Kościół. Jesteśmy w Jego autorytecie. Czyli, mówiąc kolokwialnie, nie wypadłeś sroce spod ogona. Jeśli jesteś zbawiony, Bóg cię trzyma w swojej dłoni. A to oznacza, że jesteś w najlepszym miejscu na świecie. Alleluja! To jest super. Dalej, czytamy o tym, że Bóg widzi swój lud jako rozkosz. Tak? Czwarty werset. Nazywa swój lud, w niej moja rozkosz. Tak a propos, znów zwróćcie uwagę, że pojawia się rodzaj żeński, w niej. Bardzo często w Starym Testamencie, gdy Bóg wypowiada się o swoim ludzie, używa rodzaju żeńskiego. Kobieta w Starym Testamencie jest bardzo często symbolem, obrazem ludu Bożego. Dlatego, gdy czytacie 12 rozdział objawienia Jana i widzicie kobietę przyozdobioną w światłość, która stoi na księżycu, a słońce ją oświeca i 12 gwiazd jest nad nią, to kto to jest? Kościół, nie Maryja. Nie ma takiej postaci jak Maryja. Jest Maria, Miriam, ale Maryja nie ma takiej postaci. I tak naprawdę interpretacja tego widzenia z objawienia jest dokładnie taka. Dlatego, że cały Stary Testament, gdy mówi o ludzie Bożym, mówi zawsze w rodzaju żeńskim. Jerozolima to jest nazwa miejsca w rodzaju żeńskim. To jest ciekawe. I bardzo często, gdy prorocy mówili, niestety bardzo często negatywnie, o niewierności Izraela na przykład, o grzechu Izraela, to mówili właśnie o kobiecie, która jest cudzołożna. I niektóre obrazy są bardzo mocne w tej materii. I zobaczcie, że tutaj Bóg mówi o Kościele, o swoim ludzie, w niej jest moja rozkosz. A teraz każdy mąż obróci się do swojej żony i powie, ty jesteś moją rozkoszą. Podrapię po kolanie moją żonę. I Bóg mówi tak, wyobraźcie sobie faceta, który jest zakochany w kobiecie. Jakie on ma oczy, gdy on do niej to mówi? Niektórzy mówią, maślane. To nie jest kwestia, że przychodzi facet, jesteś moją rozkoszą. I idzie dalej oglądać telewizor. To tak nie działa. W tych słowach jest miłość, emocja, uczucie, ciepło. On widzi ją jako kogoś szczególnego. I niebywałe, że takiego obrazu, takiej metafory używa Bóg, chcąc wyrazić swoją relację do Kościoła. On, przepraszam za wyrażenie, ale Bóg mówi do ciebie, ma maślane oczy, gdy to do ciebie mówi. To znaczy, że jesteś kimś szczególnym dla Niego. Niebywałe. Co więcej, mówi, że ona jest poślubiona. Tutaj dokładnie zwraca się, a twoją ziemię nazwie poślubiona. Dlaczego ziemię? Dlatego, że bardzo często, no może inaczej, Jerozolima, Góra Syjon to konkretny obszar, więc konkretna ziemia, tak? To są te wzgórza, które dzisiaj nazywamy Jerozolimą. W związku z tym ta ziemia jest tak naprawdę synonimem ludu Bożego. Zresztą w Starym Testamencie ziemia bardzo często oznacza dziedzictwo ludu Bożego. Na przykład, i wejdziecie do ziemi obiecanej i weźmiecie Kanaan w swoje posiadanie, bo to jest wasze dziedzictwo. Stąd, gdy na przykład Nowy Testament albo Stary Testament mówi i sprawiedliwi posiądą ziemię, To nie chodzi o to, że dostaniemy jakiś spłachetek ziemi do obróbki, jakieś pole uprawne, tylko chodzi o to, że otrzymujemy dziedzictwo. To jest niesamowicie ważne. I gdy Bóg mówi do swojego Kościoła, to mówi jako do swojego dziedzictwa, do tych, którzy dziedziczą niesamowite rzeczy i nazywa Kościół, jesteś poślubiona dla mnie. Poślubiona czyni, łączy nas coś, jesteśmy połączeni z sobą. Ślub to jest swoistego rodzaju przymierze. To nie jest tylko kwestia formalności. Niektórzy mówią, nie biorę ślubu, bo to tylko papierek podpisany w urzędzie. Błąd. Ślub to jest przymierze. To jest coś niezwykle ważnego. Przymierze, któremu towarzyszą świadkowie, przymierze, w którym dokonuje się coś przełomowego, w którym łączą się dwie strony i te przymierze łączy te strony z sobą na trwale. To jest istota poślubienia kogoś. I Bóg połączył się z tobą na trwale i mówi, jesteś mi poślubiony. Czyli należę do mojego Boga. Niesamowite. Niesamowite jest również i to, że Bóg mówi, że dąży do tego, aby Jego lud był pełen chwały. Wersety 6 i 7. Szczególnie mocno porusza mnie to, że w 7 wersecie Bóg zachęca swój lud, nie dajcie mi wytchnienia. To jest troszeczkę tutaj zmiana jakby narracji, ponieważ można by powiedzieć, że to Duch Święty mówi do ludu, nie dajcie Bogu wytchnienia, aż nie doprowadzi Jerozolimy, czyli swojego ludu, tak, do tego, że stanie się pieśnią chwały na ziemi. Jak to jest, ja zapomniałem, jak to jest w Biblii Warszawskiej, ale tam w tłumaczeniu jest i nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jerozolimy i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. Niesamowite. Bóg chce, abyśmy my stali się ludem chwały. I jest to pewien proces. To lud do chwały dochodzi. Otrzymał już tą chwałę w Chrystusie, ale musi dorosnąć, aby w niej zacząć chodzić. Aby móc dorosnąć, ten proces dorastania, do tego jest nam potrzebne wsparcie ze strony Boga, który tą chwałą nas obdarza. Dlatego Bóg mówi, nie dajcie mi wytchnienia i sami nie odpoczywajcie, aż nie osiągniecie chwały, nie staniecie się pieśnią chwały znaną na całej ziemi. Dlatego warto jest modlić się, Panie, dzisiaj idę na spotkanie Kościoła, więc spraw, aby Twoja chwała dzisiaj wypełniała nas tam. Kto z Was modli się tak przed niedzielnym nabożeństwem, zanim tu przyjdzie rano? Od dzisiaj, co niedzielę, macie zadanie domowe. Modlimy się tak, wspólnie razem. Panie, idę na nabożeństwo dzisiaj, ono jest o 11, ale niech Twoja chwała wstępuje już o 10:30 i żebyśmy naprawdę siedzieli w Twojej chwale. A wszyscy ludzie, którzy przyjdą, goście, by mogli to odczuwać i by mogli być napełnieni Twoją chwałą. Wiecie, jak my się tak zaczniemy wszyscy modlić? Wiecie, co się będzie działo? Ziemia zadrży. Posady ludzkich serc będą drżały. Wow. Co więcej, 8 i 9 wersety mówią o tym, że Bóg chroni swój lud i nie chce, aby wrogowie go plądrowali. Nie chce, żeby owoce ludu Bożego, życia ludu Bożego były zjadane przez kogokolwiek. Co to za wrogowie? To grzech, przekleństwo, a nawet inni ludzie, którzy prowadzeni przez złego wkraczają w nasze życie i zabierają nam nasze błogosławieństwo. Bóg mówi, o nie, nie, nie. Wy jesteście w moim ręku, ja będę was chronił i zobaczcie, tu jest Bóg przysięga na swoją prawicę, tak? Na swoje mocne ramię, że już nikt nie wejdzie do Kościoła i nie będzie go plądrował. Taka jest jego myśl o Kościele. On nie chce oddać dziedzictwa Kościoła i owocu Kościoła jakiemuś wrogowi. Na przykład, przeżywasz tutaj na nabożeństwie wspaniałe chwile, Bóg cię dotyka, jesteś pełen radości. Tak, słyszysz dobre kazanie Michała o radości, tak, jesteś pełen radości i teraz nagle przychodzi do twojego życia ktoś lub coś, co ci to wykrada. Bóg mówi, ja sprawię, żebyś nie był okradzionym człowiekiem. Żeby diabeł, który jest złodziejem i który używa różnych narzędzi, nie wykradł tobie twojego owocu. Jakże często lud Boży był okradany lub jest nawet okradany ze swoich owoców. Werset 10 mówi o tym, że lud Boży ma się pomnażać, tak? Liczba zbawionych ma wzrastać, dlatego tam jest ciągłe zawołanie, tam są użyte wołacze, torujcie, przechodźcie. Czyli innymi słowy, dokonujcie pracy, która sprawi, że lud Boży będzie się pomnażał, że nowi ludzie będą przychodzić, więc wynajmujcie nowy autokar, żeby lud Boży przychodził i pomnażał się, tak? I żeby pojechali do tego Berlina i było więcej zbawionych ludzi. Że tak przełożę to na nasz język. Niesamowite są wersety 11 i 12. One pokazują, że Bóg przyszedł ze swoim zbawieniem, przyszedł ze swoją zapłatą i wynagrodzeniem. Co to znaczy? Bóg zapłacił za ciebie. Przyszedł i zapłacił za ciebie. Po co? Abyś stał się, werset 12, ludem świętym, odkupionym przez Pana. Jesteś odkupiony. Poświęcimy jedno z kazań na ten temat. Co to znaczy być odkupionym? Jak odkupienie w naszym życiu funkcjonuje? Ale tutaj dzisiaj już się dowiadujemy, że Bóg mówi, nadchodzi twoje zbawienie. Pamiętajcie, to jest proroctwo. Czyli ono zapowiada rzeczy, które mają stać się. I to się stało w Chrystusie. Chrystus przyszedł ze swoją zapłatą, ze swoim wynagrodzeniem, położył to na stół, odkupił ciebie z rąk grzechu i śmierci i teraz jesteś ludem świętym. Niesamowite. Prawda, że optymistycznie? Podsumujmy. W oczach Bożych jesteśmy zbawieni, sprawiedliwi, królewscy, pełni autorytetu, jesteśmy rozkoszą dla Boga, jesteśmy Mu poślubieni, jesteśmy pełni chwały, którzy się pomnażają, jesteśmy odkupionymi, świętymi ludźmi. Power play. Niesamowita sprawa. Bóg tak myśli o tobie i o mnie. Bóg tak patrzy na Kościół. Powstaje pytanie. Czy ty też tak patrzysz na Kościół? Pamiętajcie, gdy mówię o Kościele, to mówię o ludziach, którzy świadomie w swoim życiu podjęli decyzję, że oddają swoje życie Jezusowi Chrystusowi i doświadczyli tego nawrócenia wewnętrznego oraz zostali zrodzeni na nowo przez Boga. Ja nie mówię o ludziach, którzy przychodzą do Kościoła w niedzielę, czyli do jakiegoś miejsca. Ja mówię o ludziach, że Kościołem są ludzie, którzy oddali swoje życie Jezusowi, podjęli tą świadomą, dojrzałą decyzję. I Bóg na takich ludzi w ten sposób patrzy. Czy ty też tak patrzysz na Kościół? I wiecie, łatwo jest powiedzieć, o tak, Kościół na obliczu całej ziemi jest sprawiedliwy i święty. To jest abstrakcja. Mówisz o pewnych rzeczach i one są absolutnie prawdziwe, bo Kościół jest na obliczu całej ziemi i istnieje Kościół globalny, uniwersalny, czyli wszyscy wierzący ludzie z każdego narodu, języka, plemienia. Ale to jest dla ciebie abstrakcja. Ty nie wiesz, jak wygląda Kościół w Virginii. Nigdy tam nie byłeś, ci ludzie są ci obcy. Wiesz, co jest rzeczywistością twojego Kościoła? Ten zbór. Więc zadam pytanie inaczej, sprecyzuję je. Czy patrzysz oczami Boga na tych ludzi? Wiecie, jak ciężko patrzeć na konkretnego człowieka Bożymi oczami? Dlaczego? Bo ja znam wasze słabości, a wy znacie moje. Widzieliście mnie, a ja widziałem was w sytuacjach, no, które nie były może najlepsze, najmocniejsze z naszej strony. Jak można więc popatrzeć na słabego człowieka, że jest sprawiedliwy, zbawiony, królewski, że jest rozkoszą Bożą, że jest święty, że jest pełen chwały. Ale początek naszego nabożeństwa. Bóg do nas powiedział, nie chodźcie w oglądaniu, ale chodźcie przez wiarę. To jest cytat z drugiego listu do Koryntian 5, 8 albo 9. Jeżeli patrzysz na swojego brata i siostrę przez pryzmat tego, że się starzeje, cóż, widzisz słabego człowieka. Jeżeli patrzysz na niego przez pryzmat tego, że powiedział być może w nieodpowiednim momencie niewłaściwe słowa, cóż, widzisz słabego człowieka. Dla mnie jednakże fascynujące i pełne nadziei jest to, że Bóg zna wszystkie moje słabości, nawet te, których wy nie znacie. A mimo to mówi do mnie, jesteś moją rozkoszą. Jakie to jest niesamowite. Nie sądzicie? I być może my, dawno byśmy już kogoś skreślili z powodu jego słabości. Ale Bóg mówi, ale ja cię nie skreślam. Tak długo, jak długo chcesz trwać ze mną. Tak długo, jak długo chcesz za mną pójść. Tak długo, jak długo się nawracasz do mnie, aby swoje życie naprawić. Tak długo jesteś dla mnie tym szczególnym, wybranym Bożym ludem. Więc obróć się teraz do kogoś i powiedz, jesteś szczególny. Jesteś wyjątkowy. I chcę was zachęcić, chcę wszystkich nas zachęcić do tego, abyśmy myśleli o Kościele takimi kategoriami, jakimi myśli o Kościele Bóg. Czy Bóg zakrywa nasze grzechy? Super. Więc jakimi kategoriami my mamy myśleć o grzechach brata i siostry? Mamy je zakrywać. Oczywiście, bardzo istotną rzeczą jest to, czy jeżeli ktoś słabnie, to czy zdaje sobie z tego sprawę i chce to naprawić. Absolutnie to jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś rozkochał się w grzechu, jeżeli ktoś rozkochał się w rzeczach, które go niszczą, dołują, upadlają, powodują degradację jego życia, no to tutaj tak naprawdę jest to równia pochyła w dół. I za chwileczkę będzie katastrofa, sam ten człowiek się wymiksuje z Kościoła. Sam ten człowiek wymiksuje się z życia z Bogiem. No i wtedy już nie mamy, nic na to nie możemy poradzić. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Kościół kieruje się bardzo ważną Bożą zasadą. Zasadą tą jest łaska. Żyjemy z łaski, żyjemy w łasce i okazujemy łaskę. Ale łaska działa tylko w życiu tych, którzy z tej łaski chcą skorzystać. Jeżeli ktoś nie chce skorzystać z Bożej łaski, to Bóg na siłę nie wtłoczy go do swojej łaski, czy pod działanie swojej łaski. To samo jest z nami, jeżeli ktoś nie chce skorzystać z naszego przebaczenia, wyciągniętej dłoni, miłości, pojednania, nie możemy nic z tym zrobić, zostaniemy z wyciągniętą dłonią. Z drugiej strony nie będzie odzewu i nic nie możemy już na to poradzić. W tym momencie jest granica, koniec naszych możliwości. Tak musimy myśleć. Dlatego zachęcam was, moi drodzy, zachęcam was do tego, abyśmy trenowali się wspólnie razem w dobrym myśleniu o Kościele. Wow, ci ludzie są sprawiedliwi. Ci ludzie są zbawieni, święci, są rozkoszą dla Jezusa. Jezus jest oblubieńcem, a oni są jego oblubienicą, są poślubieni sobie. Niesamowite. Wiecie, co się wtedy stanie? Nie będzie plotkarstwa. Bo nie będziesz chciał plotkować o kimś, kogo będziesz cenił. Nie będzie gadania, nie będzie podkopywania, nie będzie zazdrości, rywalizacji i tych wszystkich ściem. Wow! Niebo na ziemi! Niesamowite. Uczmy się myśleć tak samo, jak myśli Chrystus. Amen.